Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu, kłaniam się naszemu gościowi dziś w naszym studiu, dr Paweł Cieliczko, szef Fundacji Kochania Poznania, także pomysłodawca projektu Wspólna Sprawa 44. Dzień dobry, panie Pawle.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Kochamy Poznań, ale kochamy też Warszawę, ale już na pewno 1 sierpnia, w kolejną rocznicę powstania warszawskiego, bo to jest właśnie ta nasza wspólna sprawa.
Tak, to jest 1 sierpnia dla warszawiaków datą być tak ważną jak dla nas chyba 28 czerwca, a pewnie nawet jeszcze ważniejszą. No i właśnie dlatego chcemy warszawiakom przypomnieć, że tego 1 sierpnia na barykady stoicznie wyszli sami, że byli razem z nimi poznaniacy, że ramię w ramię z nimi walczyliśmy, że staraliśmy się pokonać Niemców tam, gdzie mogliśmy z nimi walczyć. W Poznaniu nie było poznaniaków, zostali wysiedleni, walczyli z Niemcami w Warszawie.
Uprzedził pan moje pytanie, skąd się poznaniacy znaleźli w Warszawie. No ale tak naprawdę to powstanie rzeczywiście jest warszawskie z nazwy, z lokalizacji. Można powiedzieć, że jest to była cała Polska.
Tak, zeszłoroczna bohaterka naszej akcji, bo tu staramy się zawsze mieć takich kilku bohaterów, których szczególnie pokazujemy.
Przybliżymy.
Pani major Zofia Grodecka wypowiedziała takie piękne zdanie, które stało się trochę mottem dla tej naszej akcji, że właśnie powstanie warszawskie było warszawskim z nazwy i z lokalizacji, a tak naprawdę było ogólnonarodowym zrywem ku wolności. I my właśnie tak o nim chcemy opowiadać, jako takie powstanie, które zamykało te 150 lat polskich powstań narodowych. Od powstania Kościuszkowskiego do warszawskiego dokładnie półtora roku.
Chociaż niektórzy też czerwiec 56 nazywają powstaniem, ale to tak.
Ale to już taka dogrywka.
Tak, tylko taką glosę wprowadziłem. 1 sierpnia fundacja organizuje, to już taka tradycja, wyjazd do Warszawy na barykadę, którą tworzycie w stolicy. No i to nie jest taki zwykły wyjazd, bo to wszystko jest w strojach rekonstruktorskich. No, nie chcę powiedzieć z epoki, bo to pewnie jest trochę muzealne słowo, ale
tak.
Panterki migają.
Tak, panterki migają. Są też oczywiście cywile. W tym roku będzie sporo fartuchów, bo tegoroczną edycję poświęcamy lekarzom. No i tutaj właśnie udało nam się zorganizować tą akcję wprost genialnie. Uzyskaliśmy ogromną pomoc od warszawiaków. Tutaj szczególne podziękowania dla pana ministra Piotra Glińskiego, którego matka zresztą była powstanką warszawską, więc może stąd, który nam udostępnia dziedziniec Ministerstwa Kultury. To jest na krakowskim przedmieściu, dokładnie naprzeciw Pałacu Prezydenckiego.
Niezła miejscówka.
Doskonała, pod najważniejszym masztem flagowym w kraju. I tam właśnie my na tym dziedzińcu rozbijamy wielkopolską barykadę. I przez cały dzień zapraszamy tam i poznaniaków, i warszawiaków, i wszystkich, żeby zobaczyli, jak wyglądało powstańcze życie.
Taki pociąg, który przyjeżdża do Warszawy, na Warszawę Centralną, i wysypują się z niego ludzie w tych strojach z czasów powstania, no to przechodnie robią wielkie oczy, że jak to ktoś spod Warszawy też
W zeszłym roku właśnie dokładnie tak było. Jechaliśmy pociągiem z Poznania do Powstania i faktycznie tutaj sokiści nas już na dworcu pilotowali i była to, no, fantastyczne wrażenie to robiło, gdy właśnie ta grupa 150 osób, bo tyle osób albo więcej co roku jedzie z nami do Warszawy, idzie przez Warszawę właśnie umundurowana. W tym roku jedziemy autokarami do Warszawy, w związku z czym będziemy startowali pod Muzeum Narodowym i przejdziemy przez Rondo de Gaulle, krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, do właśnie wielkopolskiej barykady.
Ja tak pytam nie przypadkowo o te wielkie oczy, bo tak się zastanawiam, czy warszawiacy zdają sobie sprawę z tego udziału w powstaniu warszawskim właśnie.
Nie, zupełnie nie i są zupełnie tym zaszokowani. No myśmy w zeszłym roku rozdali około 5000 naszej gazetki, takiej jednodniowej, Gońca Poznańskiego, po kilka tysięcy broszur poświęconych tym czworgu naszych zeszłorocznych bohaterów. No i naprawdę spotkało się to z ogromną reakcjami warszawiaków, z wielkim ich zainteresowaniem i dlatego w tym roku jesteśmy zapraszani w różne miejsca, żebyśmy poodwiedzali, że właściwie nie jesteśmy w stanie się ogarnąć z tym programem, który nam w tym roku warszawiacy już tam proponują i naszym beneficjentom.
To było czterech bohaterów, takie bardzo sztandarowe postacie dla Wielkopolski. Mówiliśmy o Zofii Grodeckiej, to jest także dr Józef Granatowicz, to jest Henryk Czapczyk, późniejszy wybitny piłkarz Lecha Poznań. No i też to chyba co najbardziej warszawiaków szokuje. Okazuje się, że batalionem Parasol dowodził Wielkopolanin spod Gniezna Adam Borys.
Dowodził. Stworzył ten batalion. Adam Borys to jest w ogóle postać absolutnie niezwykła. No tutaj mamy taką ideę fix i tutaj już zaczęliśmy rozmowy, żeby przygotować kilkunastoodcinkowy komiks o Adamie Borysie. W tej chwili jakby zbieramy rysunki i się do tego szykujemy, bo to jest człowiek, który właśnie walczył w wojnie obronnej. Udało mu się wyewakuować dojechać do Rumunii. W Rumunii robił ewakuację polskich żołnierzy. Potem to samo robił we Francji. Wreszcie w Wielkiej Brytanii został cichociemnym i tutaj spadł do Polski, do Warszawy i tam stworzył najważniejszą jednostkę taką zadaniową KDW. To był Pegas, przeciw Gestapo. Jednostka, która służyła do likwidacji najbardziej brutalnych hitlerowców, konfidentów, a potem ta jednostka została przekształcona właśnie w batalion Parasol.
Tak sobie myślę, bo ja zadałem pytanie o warszawiaków, ale ja mam pytanie, czy u nas na landach wie się o udziale Wielkopolan?
Oczywiście ta wiedza jest zupełnie słaba. Natomiast myślę, że za kilka lat stanie się ona tak powszechna, jak w pewnym momencie jakby obudziło się takie zainteresowanie powstaniem wielkopolskim. Tak myślę, że za chwilę też ruszy to zainteresowanie, staramy się tą falę wzbudzić. Zresztą tutaj najlepszym przykładem tego jest fakt, że już pisarki warszawskie, jak pani Agnieszka Cubała, która tutaj będzie u pana gościła, z tego co wiem, się tym interesuje.
I będzie
o tym też...
I są zdziwione tym, że tylu Wielkopolan i że wyciągamy te nazwiska jak asys.
Właśnie tylu. Tutaj myśmy współpracujemy oczywiście z Muzeum Powstania Warszawskiego i taka wstępna kwerenda muzealników wskazuje, że oni naliczyli około 800 Wielkopolan, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. To byłoby jakieś 5%. Natomiast z takich szacunków historyków wynika, że było ich kilkukrotnie więcej. No i chcemy właśnie ustalić...
3-4 tysiące?
3-4 tysiące, tak. Nawet o takich liczbach mowa. I powiem tak, mnie to wcale nie dziwi. Dla mnie takim punktem odniesienia jest właśnie Uniwersytet Ziem Zachodnich, który jest pewnym fenomenem, bo ci profesorowie z Poznańskiego Uniwersytetu wysiedleni do Warszawy, tam będąc w obcym miejscu, organizowali uniwersytet, który miał raptem kilkudziesięciu studentów mniej w czasie okupacji niż Uniwersytet Warszawski tajny. Więc jakby to pokazuje jakąś niewiarygodną umiejętność organizacji poznaniaków i dlatego nie gorzej było na pewno w powstaniu. Więc my się spodziewamy właśnie 3-4 tysięcy ludzi. I właśnie w tym roku do tego naszego modułu wyjazdowego, bo tutaj to się zaczyna wszystko od konkursów dla młodzieży, bo nam chodzi na tym zależy, żeby dotrzeć do młodzieży. Młodzież ma konkurs, w którym zakłada profile dla tych bohaterów Powstania Warszawskiego na Facebooku czy na Instagramie, więc jakby stara się ich pokazywać nowoczesnymi technikami. Potem w ramach tego my tą młodzież z rekonstruktorami, z różnymi beneficjentami zabieramy do tej Warszawy i to jest taki cały dzień, który tam intensywnie spędzamy. Natomiast w tym roku dołożyliśmy moduł taki genealogiczny, poszukiwawczy. I będziemy właśnie, i zaczynamy budować bazę Wielkopolan Powstańców Warszawskich, wspólnie tutaj z Wielkopolskim Towarzystwem Genealogicznym, ale co najważniejsze z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, który...
Pan mówił, że podpisaliście specjalną umowę na stworzenie takiej cyfroteki.
Tak. Nazwaliśmy to roboczo Cyfroteka 44, ale mamy nadzieję, że w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego uda nam się to wydać w formie takiego słownika biograficznego Wielkopolan Powstańców Warszawskich, no i wtedy będziemy już mieli wreszcie taką
benedyktyńska praca. Jeżeli mielibyśmy ich wszystkich ująć.
Dlatego właśnie tutaj będziemy też liczyli na pomoc mediów, żeby właśnie pozyskiwać te informacje od potomków, bo tutaj...
No to właśnie możemy się w tym momencie zwrócić do państwa, którzy słuchają naszej rozmowy. Jeżeli ktoś z waszych krewnych walczył w powstaniu, to pewnie ci, którzy żyją gdzieś tam, jesteście w kontakcie, którzy cały czas mogą się podzielić swoimi wspomnieniami. No, czyli robi się to, co robiło kiedyś Muzeum Powstania Warszawskiego,
Niestety nie mamy jeszcze takich budżetów, ale mam nadzieję, że wszystko na
ten sam entuzjazm,
Tak, on jest najważniejszy. A wszystkich prosimy o kontakt. Wspólna sprawa 44, także tam przez naszą stronę internetową czy przez Facebooka bardzo łatwo się skontaktować.
Tym bardziej, że Wielkopolanie bardzo długo chowali te informacje i w ogóle z obawy przed tym, co się działo po 45 roku.
No Wielkopolanie byli szczególnie...
Adam Borys żył bardzo cicho, bardzo skromnie. Nikt tak naprawdę nie wiedział, kto to jest.
W ogóle niewiarygodne. Tutaj dla nas takim odkryciem i tym początkiem zainteresowania była postać doktora Granatowicza.
Ubiegłorocznego jednego z tych promowanych.
Ale myśmy go odkryli, czy ja go odkryłem jako taką postać, która się gdzieś tam w czerwcu zupełnie na marginesie w jednym słowie w tej monografii czerwcowej pojawiła. I udało nam się skontaktować z jego rodziną i nagle się okazało, że to jest postać absolutnie kompletnie niewiarygodna. Człowiek, który nie zamknął szpitala w czerwcu, tylko właśnie natychmiast stworzył tam salę operacyjną ratował tych czerwcowych demonstrantów, wypisywał ich ze szpitala, ukrywał, żeby właśnie nie dostali się w ręce bezpieki. I później, jak zaczęliśmy rozmawiać z tą rodziną, okazało się, że to jest w ogóle człowiek o biografii niezwykłej, który przybył z Błękitną Armią Andersa do Poznania, który potem walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, który studiował w Poznaniu, w Sztokholmie, w Wiedniu, a potem musiał się ewakuować do Warszawy, zresztą z misją znowu, no taką jak z filmów z Bondem, bo tutaj w Poznaniu był drugi w Polsce ośrodek radowy. Rad był no niezwykle cennym pierwiastkiem. Maria Kieli-Skłodowska jeździła na specjalne wykłady w Stanach, żeby zbierać środki na ten rad i on dostał misję wywiezienia tego radu przed Niemcami z Poznania. Potem
brzmi filmowo,
tak,
przyznaję.
Potem, i on tutaj przez to walczące, upadające państwo się przedał do Warszawy. Ten rad dostarczył, potem pracował w szpitalu warszawskim, potem znowu gestapo go ścigało i właśnie ostatecznie, tak jak właśnie bardzo wielu poznaniaków, najłatwiej się schować w dużym mieście i on ukrył się w tej Warszawie i w Warszawie prowadził szpital Omega, który jest w ogóle też historią filmową.
Granatowicz rok temu był promowany. Mamy w tym roku inne postacie. To na sam koniec przybliżmy chociaż jedną z tych postaci, no, bo to są lekarze, pielęgniarki,
sanitariuszki. W tym roku, jeżeli chodzi o dwóch takich naszych wielkich lekarzy, no to będziemy mówili... Doktor Grantowicz jest kolejny rok, bo jest lekarzem, ale o profesorze Zejlandzie oraz o profesorze Dece. Bo mało kto pamięta, że no tutaj najwybitniejszy Wielkopolanin XX wieku, czy Poznania XX wieku, profesor Dega, był także powstańcem warszawskim. Przez całe powstanie operował, ratował ludzi w szpitalu Sano na ulicy Lwowskiej. Tuż obok była Politechnika, którą się toczyły bardzo ciężkie boje. Natomiast i on szczęśliwie przeżył. Natomiast no niestety zginął 5 sierpnia profesor Zejland, który znowu zrobił rzecz niezwykłą. Człowiek absolutnie wybitny, pionier badań nad gruźlicą i on stworzył w Warszawie pierwszy centralny ośrodek walki z gruźlicą, pierwszy szpital gruźliczy dla dzieci i to zrobił w okupowanej Warszawie.
Tak, a potem zginął chcąc bronić pacjentów,
tak.
Którzy...
To jest zresztą fenomenalne, ponieważ jakby cały okres okupacji ci lekarze poznańscy to są niezwykłe historie, ponieważ oni znali doskonale niemiecki. Oni się uczyli w niemieckich szkołach, uniwersytetach i dzięki temu, że oni tam byli, oni się potrafili skomunikować z tymi Niemcami, tam się udało tysiące ludzi uratować. No i właśnie tego przykładem takim jest doktor Granatowicz, który cały swój szpital wyprowadził, bo oficer, który miał ich rozstrzelać, okazał się jego kolegą ze szkolnej klasy.
A doktor Zejland niestety zapłacił życiem za tę chęć obrony. Proszę Państwa, my także w niedzielę będziemy mówili dużo o 1 sierpnia, przede wszystkim też o Wielkopolanach. Będą pigułki, które przybliżają te postacie, będą rozmowy.
Jeżeli by ktoś miał ochotę, to o 5 rano startujemy w Poznaniu, pod krzyżami składamy znicze, oddajemy hołd powstańcom poznańskim i warszawskim.
Zapraszamy serdecznie. W imieniu Fundacji Kochania Poznania i Pawła Cieliczki, szefa projektu Wspólna Sprawa 44. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i zapraszam.
Kluczowy temat.